Ojciec Henryk Maria Malak, autor książki Klechy w obozach śmierci, tak pisze o błogosławionym ojcu Alojzym. Potężna jego postać w sutannie, dzielnie, odważnie i z pewnością siebie krąży między SS-manami. To dodaje otuchy. W następnych dniach i tygodniach dodawał otuchy przez wielką życzliwość i właściwy sobie humor. Czy chętnie go widziano, bo mówił jak prorok, rozgrzewał jak słońce, szedł przez salę jak anioł pokoju z dobrym słowem na ustach. To wszystko, co już powiedzieliśmy właściwie o błogosławionym. I to jest niesamowite, że w czasach takiego strasznego uprzedmiotowienia ludzi, mimo wszystko niektórzy potrafili zachować to człowieczeństwo i być no właśnie tym słońcem, tym światłem, które daje nadzieję.
On miał taki rys ojcowski, mi się wydaje, w stosunku do ludzi, którzy byli mu powierzani, tak jak w stosunku do tych dziewcząt w Poznaniu, potem uczniów i na końcu współwięźniów. Można powiedzieć, osłaniał najsłabszych i to zresztą był jeden z powodów, dla których dosięgła go, no można powiedzieć, zemsta.
Wiele przeszedł, bo wydaje się, że przeszedł właściwie, jeżeli tu można mówić o kategoriach, te najcięższe obozy nazistowskie, bo przeszedł Stutthof, przeszedł
Sachsenhausen
i skończył swoje życie w Dachau. No więc cóż więcej, no brakuje tylko Auschwitz na tej liście. I też w obozie, za tymi drutami, też próbował wieść swoje, jak i innych, normalne życie. Choć było to tak ciężkie.
Byłem w Dachau kilkukrotnie. Ilekroć jadę w okolicach gdzieś, serce jakoś przyciąga mnie do tego miejsca. W samotności chodzę pomiędzy tymi, już można powiedzieć, pustymi tylko fundamentami po byłych barakach. Przysiaduję sobie przy tym baraku, w którym mieszkał ojciec Alojzy wraz z kilkoma tysiącami księży. To jest niewiarygodne. Też właśnie o tym myśmy mówili, że te systemy totalitarne, zarówno nazizm, jak i komunizm, celowały głównie w niszczeniu pasterzy, tych dobrych pasterzy, czy kapłanów, czy nauczycieli inteligencji, którzy dawali odwagę, dawali siłę w trwaniu, w godności, nie poddawaniu się. Na zasadzie ewangelijnej: uderz w pasterza, a owce się rozproszą. Też tak miano tę głęboką świadomość, że uda się zniszczyć te więzi, które są w danych społecznościach, gdy się zniszczy też i pasterza, czy pozbawi tych, którzy niosą kaganek jakiejś mądrości, godności, poczucia bezpieczeństwa. Tam właśnie w obozie, wśród tych tysięcy księży, trwało niewiarygodne życie. To jest to, co próbowano zanumerkować, że tak się wyrażę. Każdy z więźniów miał swój numerek i inaczej się nie posługiwano jak numerami. Między nimi to szczególnie księża. Nie powiem, że to był ruch oporu, bo to by brzmiało może w ustach księży dziwnie, ale to był praktycznie niebiański ruch kościoła męczenników. Tylko wspomnę z naszego śląsko-polskiego pochodzącego biskupa Natana, założyciela Branic, który jako ciekawostka gościł księdza Henkesa, palotyna, na rekolekcjach u siebie w Branicach. Przyszło gestapo rano, zabrało go do Dachau. Nie podobały im się jego nauki i tam zginął ksiądz Henkes też, ale pisał jeszcze, korespondował biskup Natan, zatroskany o to, co się dzieje z tymi kapłanami. Kiedyś dostał list, że synowie czują się dobrze, ale brakuje im matki. I ten też przemycił, to jest niewiarygodne, w jaki sposób to uczynił, do dzisiaj nie wiadomo, mówią niektórzy, że pod samochodem, ale też jakieś tam były odruchy u wartowników przemycił o figurę Matki Bożej. I ci księża u siebie w baraku, kilka tysięcy księży w baraku, jednym baraku, to jest niewiarygodne, żeby sobie to nawet wyobrazić. 3-4-piętrowe łóżka, takie malutkie prześwity, że tylko można się było wciągać na swoją pryczę, spali. Mieli tę świadomość, że Matka Boża jest z nimi, że odprawiali też mszę świętą codziennie. Dzielili się komunię świętą, posłali w nocy sobie komunię świętą zawiniętą w papierek, tylko jeden drugiemu przekazywał Corpus Christi, czyli ciało Chrystusa, i pokoje przekazywał dalej, mając świadomość, że Chrystus jest razem z nimi w obozie, że ich nie opuścił, że on też cierpi razem z nimi. Dla tych kapłanów było niewiarygodne doświadczenie. Za samo modlenie się, za samo dawanie takiej, można powiedzieć, eucharystycznej otuchy, groziła bezwzględnie kara śmierci. Natychmiast. Nie było żadnego procesu. I to jest też siła Ojca Lojzego, jak wspominają ci, którzy przeżyli obóz, że on był ich dobrym duchem. Dla mnie to jest niewiarygodne. Kiedy miałem 42 lata, ojciec Alojzy ginął w Dachau. Te słowa od tego czasu w głowie cały czas siedzą, w sercu. Kiedy mówił tym młodym chłopcom 20-letnim, że on już przeżył swoje życie. On jest już stary, a wy młodzi musicie żyć. Sobie pomyślałem, w naszych czasach 40 parę lat, no to praktycznie kwiat życia, a on już czuł się spełniony, na tyle dodając odwagi, otuchy tym młodym chłopcom, musicie żyć, musicie dać świadectwo, ale też musicie być całkowicie oddani Chrystusowi.
To, co ksiądz powiedział, księża do niego bardzo, no nie wiem, garnęli się, można by powiedzieć, szukali w nim otuchy, szukali w nim inspiracji. No a błogosławiony dawał te inspiracje chociażby przez przyjmowanie na siebie wielu kar, niedogodności, wielu obelg. Chociażby na przykład taka scena, gdzie przyjął na siebie karę za to, że ktoś zapalił papierosa na miejscu pracy.
Tak, to Rosjanin zapalił papierosa. No i to jest na pewno jeden z powodów, dla których został już mocno zapamiętany. On w ogóle był znany w obozie.
No trudno byłoby, gdyby tak nie było.
On też był, po pierwsze, bardzo dobrze mówił po niemiecku, więc też to dawało mu taką szczególną pozycję, ponieważ był z polskimi księżmi. Odmówił zresztą podpisania Volkslisty i odmówił też przyznania się do pochodzenia niemieckiego, co być może by mu pomogło, trudno powiedzieć, ale tutaj już był nieprzejednany. Natomiast był też świadomy różnego rodzaju takich machloje, które się tam odbywały. No, czego one dotyczyły? Głównie podziału jedzenia. On bardzo bronił słabszych i bronił też osób starszych, które już nie były w stanie jakby same o siebie jakoś tam zadbać. I to też była na pewno jedna z przyczyn, dla których został właśnie, tak można powiedzieć, namierzony.
No właśnie, nie spodobał się któremuś kapo.
Tak.
I tak to się stało, że potem został zauważony, zapamiętany, co było właściwie chyba najgorsze w obozie, być widzialnym wśród tłumu tych ludzi cieni, bo tak już trzeba powiedzieć, niestety. No właśnie, mógł przecież ulec pokusie w trakcie apelu pokusy tak zwanego we wrześniu 1941 roku i mógł przyznać się do albo przyjąć niemieckie obywatelstwo, dostać się na Volkslistę, no ale tego nie zrobił. Chciał dalej być w obozie, chciał dalej być tym światłem.
Jego mama pojechała do Berlina, do centrali Gestapo, prosić za swojego syna i tam mi powiedziano wprost, że on owszem jest weteranem I wojny światowej. Trzeba wspomnieć, że był na froncie I wojny światowej, oczywiście walcząc w szeregach wojska niemieckiego i ze względu na to, gdy podpisze listę lojalkę. O dziwo, to przypomina też czasy komunistyczne w Polsce, kiedy przymuszano do lojalek. Jak można powiedzieć, zmieniają się czasy, ale te same metody pozostają. I dali mu znać w obozie, że jeżeli podpisze lojalkę wobec państwa niemieckiego, przyzna się do swoich korzeni, to ze względu na jego zasługi zostanie zwolniony. I tutaj właśnie dla mnie jest ta oś jego męczeństwa. Mając, ważąc na szali możliwość wyjścia tylko ze względu na jeden podpis. Można było wewnętrznie kłamać. Owszem, zostaje wewnątrz serca taki, ale ze względu na to, że ma możliwość ucieczki z tego piekła, to co to znaczy malutki podpisik? A jednak on wprost powiedział, że swojej mamie napisał, że nie może opuścić obozu, kiedy jego wychowankowie pozostają dalej za drutami. Mhm. On nie może ich zostawić jako ojciec, albo wszyscy, albo on absolutnie sam nie może pójść, albo on zostaje. Oczywiście to nie byłoby możliwe, żeby wszystkich wypuścili, dlatego on też podjął tą decyzję, że jednak nie będzie ze swojej strony ubiegał się o zwolnienie, poczytując to jako zwykłą zdradę praktycznie swojego powołania, swojego oddania Chrystusowi i też swojego ojcowania tym kapłanom młodym i młodym klerykom, gimnazjalistom.
I w trakcie pobytu w obozie stało się tak, że tak jak wielu, dopadła błogosławionego ojca Aloizego choroba. Najpierw była to gruźlica. Trafił do obozowego szpitala, ale potem został przeniesiony do tak zwanego baraku inwalidów. No i tam właściwie zaczyna się jego kres życia. A do tego kresu i o jego śmierci powiemy po krótkiej przerwie.